Jest taka sprawa. Zaprasza Maciej Kluczka.
Dzień dobry. W naszym studiu profesor Ryszard Cichocki, socjolog UAM. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, jak to się dzieje, że demonstracje na ulicach, KOD aktywny, tu w Wielkopolsce również, krytyka ze strony Europy, prawników, opozycji, no a PiS również w Wielkopolsce, w regionie, w którym łatwo nigdy nie miał, w porównaniu w sondażu z po wyborach 34%, teraz 43,7%. Platforma lekko drgnęła do góry, ale z 16 do ledwie 21. Jak to tłumaczyć?
No cóż, ja przyznaję, że po każdych wyborach udzielam trochę podobnego wywiadu. Mamy dokładnie taki sam ten. I po poprzednim zwycięstwie Platformy, i po poprzednim zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości, i po poprzednim zwycięstwie SLD następuje wzrost kilkuprocentowy notowań. Otóż wydaje się rzeczywiście, że elektorat wzrasta tej partii, zwycięskiej partii. Ale w rzeczywistości złudzenie. Wiemy z badań panelowych, że żadnego wzrostu elektoratu nie ma w rzeczywistości. To nie jest tak, że po zwycięstwie zwolennicy Platformy przechodzą na stronę Prawa i Sprawiedliwości. Czy odwrotnie, w zależności od tego, kto jest zwycięzcą.
Nie, nic takiego. Czyli PiS nie przyciąga teraz nowych wyborców?
Nie, nic takiego się nie dzieje. Dzieje się natomiast coś innego i co jest związane z badaniami, ale nie ponoszą za to winy socjologowie badający, czy badacze rządarzyści. Tak. Problem polega na tym, że pojawia się pewna nowa sytuacja, w której ludzie bardzo odmiennie reagują. Elektorat partii zwycięskiej ma wielką tendencję do udzielania wywiadów związanych z sondażami i są nadreprezentowani w próbach, a elektorat partii przegranej ma okres depresji i chętnie rzuca słuchawkami. To jest bardzo prosta hipoteza, nikt jej oczywiście do końca nie testował, ale ona tylko wyjaśnia to, dlaczego tak się dzieje.
Czyli wyborcy PiS chcą się pochwalić, że są w drużynie zwycięskiej, a Platforma przeżywa porażkę.
Mają powody, czym to jest duże zwycięstwo, prawda, wiele lat na to czekali, przejęli dużą część władzy w Polsce. To jest okres euforii takiej. W euforii ludzie zachowują się inaczej niż w depresji. Paradoksalnie, jedyną partią, której notowania można bez żadnych korekt odczytywać, jest Nowoczesna.
Nowoczesna
ma dokładnie tyle, ile jej pokazują sondaże.
Praktycznie zmian, bo z 18 do 19,5%. To znaczy, no bo był takie odczucia i wśród Nowoczesnej, i wśród ekspertów, no to jest nowa partia, która może stać się liderem opozycji.
I jest,
a tu stoi w miejscu.
Jest tu pewna prawda w tym. No oczywiście nowe partie często mają ten okres euforyczny, kilku miesięcy później upadają. Widzimy partię Kukiza, prawda? Z tą partią będzie działo się inaczej. Ta partia powstała w pewnych szczególnych okolicznościach. Otóż na prawicy Prawo i Sprawiedliwość wchłonęło pokolenie 30 i 40-latków. To jest młodsza partia. Oni dokonali wymiany pokolenia. Oczywiście elita partii naprawdę kierujący partią są z pokolenia 60-latków. Ale stanowiska mają znacznie młodsi ludzie. Platforma z jakich względów nie dokonała tej wymiany w drugiej kadencji? Wprost przeciwnie, zablokowała młodym możliwości awansu. Na listach znaleźli się starzy działacze niemal wyłącznie. Dlatego młode, silne pokolenie, które się pojawiło, 30-40-latków, zbudowało zupełnie nową strukturę. Ta struktura przetrwa, niezależnie od tego, czy Nowoczesna będzie się nazywała Nowoczesna, czy będzie ta partia, czy ta elita. To będzie grupa, która za kilkanaście lat będzie rządziła krajem.
Czyli właśnie chciałbym teraz zapytać o Platformę. Czy widzi pan też tu w Poznaniu, ale i na poziomie ogólnokrajowym, że w Platformie widać jakiś plan na odbudowę? Zakładają kluby obywatelskie. Byłem na takim w Poznaniu, gdy był otwierany. Ale to było takie spotkanie we własnym gronie, tak? Z profesorami, z politykami Platformy. Pytanie, czy zwykły poznaniak o tym wiedział? Czy pan widzi w Grzegorzu Schetynie, w Rafale Grupińskim, szefie Wielkopolskiej Struktury, jakąś taką wizję?
Ja bym widział wizję, kiedy Platforma by zrobiła to, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło kilka lat temu. To znaczy, gdyby na listach pojawili się młodzi ludzie, gdyby na przykład teraz...
Czyli Budka, Trzaskowski.
No właśnie, gdyby teraz na przykład 50 posłów z Platformy, ze starszego pokolenia, którzy już nie mają wielkiego potencjału na przyszłość, zrezygnowało z swoich mandatów i wpuściło ludzi trzecich, czwartych na liście. Wtedy bym wierzył, że jest strategia. Oczywiście nigdy się tak nie stanie.
Rewolucja
tak nie
by była.
Wierzyłbym, gdyby pan Schetyna został sekretarzem generalnym partii i pokierował tą partią, bo on jest fantastycznym człowiekiem drugiego planu. To jest niezwykły polityk, bardzo wysoko go cenię. Nie jest niestety liderem i nie spełnia funkcji lidera. Jeżeli jeżeli nie nastąpi w Platformie zmiana pokoleniowa, to los Platformy będzie taki jak los SLD.
Bo już mówiono o tym, żeby może wróciła Ewa Kopacz, Donald Tusk. Rozumiem, że nie. To musi być zupełnie ktoś z młodego pokolenia.
Tu chodzi o zupełną zmianę pokoleniową. Tak, każda próba powrotu kogokolwiek innego z tego pokolenia powyżej 55 roku życia jest klęską.
Mogą być u nas przedterminowe wybory, czy raczej PiS do końca kadencji? I właśnie pytanie, co pod koniec tej kadencji, jakiego będzie miał głównego wroga? Platformę, która się odbuduje, czy na kogoś innego?
No, możemy mówić o dwóch rzeczach. O prognozach takich socjologicznych i o marzeniach. Moim marzeniem jest, żeby wybory nie odbywały się zbyt prędko. Tak? Przypomnijmy, proszę państwa, był rząd Olszewskiego bardzo szybko upadł, rząd Kaczyńskiego bardzo szybko upadł. Prawica nigdy nie pokazała swoich zdolności kierowniczych. Otóż trzeba 3-4 lat rzeczywiście, żeby zobaczyć, czy ta formacja w ogóle potrafi zarządzać krajem. Oczywiście koszty mogą być ogromne, jak przy każdych próbach, tak? Natomiast w sytuacji, kiedy na przykład za rok by się, czy w przyszłym roku odbyłyby się wybory i one by zmieniły układ polityczny, po raz kolejny budowalibyśmy legendę prawicy, która jest odsuwana od władzy przez jakieś nieczyste
siły. Czyli dajmy się im wykazać i oceńmy.
Przyjdzie moment, kiedy albo im wyjdzie i to będzie działało, albo nie wyjdzie i będzie oczywiste, że
muszą
odejść.
A jak pan obserwuje ich właśnie, jak działają, to będzie właśnie PiS cały czas silny. Czy tą krytyką i ostrym językiem i z jednej i z drugiej strony w końcu jakiś balon pęknie i te sondaże również zaczną spadać i zacznie się jakiś odwrót?
Nie, tu sytuacja jest zupełnie inna. Krytyka z zewnątrz nie wpływa na PiS. PiS jako pewna struktura jest całkowicie impregnowany na krytykę z zewnątrz, czy to krajową, czy zagraniczną. Jeżeli chcemy obserwować, czy coś się w tej partii dzieje, na razie się nic nie dzieje, ale zacznie się dziać, to obserwujmy, co się dzieje wewnątrz, tak? Otóż dwie rzeczy mogą się dziać. Po pierwsze, przesunięcia głównych osób publicznych w tej partii, taka zmiana premiera, prawda, czy zmiana marszałka Sejmu, to będzie wskaźnik, że coś się w tej partii dzieje. I druga rzecz, którą trzeba obserwować, tylko to trudno tak na co dzień obserwować. Dziennikarze to mogą robić.
Mm-hmm. Proszę
trzeba
o radę.
Bardzo starannie słuchać elektoratu tej partii. Oni są w tej chwili w fazie euforii, prawda, ale trzeba ich słuchać. Przyjdzie moment wątpliwości, tak? To jest taki moment, kiedy zaczyna się kryzys w partii.
I na koniec, wracając do tego sondażu, od którego zaczęliśmy, Wielkopolanie politycznie, to według pana co, przechodzimy na stronę bardziej konserwatywną, tu się coś zmienia, czy nic się więcej nie dzieje?
Problem w tym,
bo
że
ten sondaż wywołał emocje, komentarze.
Tak, że Wielkopolanie zawsze byli dość konserwatywni, to znaczy, ale nie byli populistyczni, co jest ważne, nie byli nacjonalistyczni, nie byli populistyczni. Obecnie rządząca prawica jest prawicą, nie jest konserwatywną, jest prawicą populistyczną, tak?
Trochę. I trafia do Wielkopolan?
Nie. W moim przekonaniu to było chwilowe wahnięcie i strata tej partii rozpocznie się od Wielkopolski, od Kujaw i od Dolnego Śląska. Tak? To będą pierwsze sygnały, że tutaj coś się zmieniło.
Tak? Będziemy obserwować i od razu wtedy też komentować. Ryszard Cichocki, socjolog UAM. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo.
Jest taka sprawa. Rozmawiamy codziennie o 8:20.